A po tych zapowiedziach wchodzimy do labiryntu. Przewodnikiem po labiryncie prawnym będzie Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to wchodzimy do tego labiryntu. Patrzę Gazeta Polska codziennie, Trybunał zatrzymał anarchię, patrzę na Rzeczpospolitą, riposta Trybunału, patrzę na Gazetę Wyborczą, Trybunał orzekł pod dyktando PiS, opanowany przez dobrą zmianę Trybunał Konstytucyjny, orzekł, że wstrzymuje stosowanie uchwały Sądu Najwyższego o sędziach powołanych przez nową KRS. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Tak napisała Gazeta Wyborcza. A co na to powie Marek Ast?
No przede wszystkim Trybunał Konstytucyjny nie miał innego wyjścia. Ten wniosek o zabezpieczenie zarówno w sprawie sporu kompetencyjnego, jak i z wniosku Krajowej Rady Sądownictwa należało wydać, bo przede wszystkim uchwała Sądu Najwyższego budzi ogromne wątpliwości. Trybunał Konstytucyjny w trakcie zawieszenia de facto postępowania z uwagi na zawiśnięcie przed Trybunałem Konstytucyjnym sporu kompetencyjnego nie miał prawa podejmować uchwały dotyczącej prawidłowości wyboru sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa i zakwestionować ich prawo do orzekania. No ale skoro już tę uchwałę wydał, no to po wpłynięciu wniosku i ze strony pani marszałek, i ze strony Krajowej Rady Sądownictwa należało zawiesić stosowanie tej uchwały do chwili, podkreślam, do chwili wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Sąd Najwyższy nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, też nie może wypowiadać się w kwestiach, które są zastrzeżone dla Trybunału Konstytucyjnego. Poczekajmy. Myślę, że w krótkim czasie Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie.
To będzie na początku drugiej połowy lutego. Tak jest kalendarium, tak przynajmniej takie informacje przynajmniej dochodzą do mediów, ale będzie na pewno odpowiedź Sądu Najwyższego, bo przecież żyjemy w świecie, w którym troszkę pozaprawnej procedury prawnej, tak to można nazwać. Nawet pana kolega z Komisji Sprawiedliwości powiedział, że mamy do czynienia z zamachem stanu, że te postanowienia Sądu Najwyższego są zmianą relacji w obrębie trzech władz, bo zabiera się prerogatywy prezydentowi, robi się rozmaite sztuczki prawne, które prowadzą właśnie do chaosu i do takiej niepewności.
No tak, do anarchizacji sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, niepewności wśród sędziów, no podkreślam, niezawisłych i nieusuwalnych. Były takie orzeczenia i nawet pewnie ostatnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazuje, że no nie ma możliwości zakwestionowania statusu sędziego, którego powołał prezydent, jego prawa do orzekania, więc tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ta uchwała Sądu Najwyższego jest wewnętrznie sprzeczna, no bo z jednej strony mówi o sędziach Izby Dyscyplinarnej, z drugiej strony zapomina chociażby o sędziach Naczelnego Sądu Administracyjnego, których to kandydatów też wskazywała nowo powołana Krajowa Rada Sądownictwa, więc to jest groch z kapustą i po prostu ja sam ciekaw jestem, jak to pisemnie Sąd Najwyższy te uchwały uzasadni.
Czyli będziemy czekać na uzasadnienie i będziemy czekać na odpowiedź Sądu Najwyższego na uchwałę Trybunału Konstytucyjnego. Taki jest stan?
No właściwie Sąd Najwyższy tutaj już nic nie może odpowiedzieć, dlatego że umówmy się, jest to organ władzy sądowniczej. On nie może sobie polemizować czy prowadzić jakiegoś sporu z Trybunałem Konstytucyjnym, więc w tym momencie po wydaniu postanowienia przez Trybunał Konstytucyjny wszyscy oczekujemy na rozstrzygnięcie, ostateczne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i ja nie widzę jakby tutaj pola działania dla Sądu Najwyższego. Co najwyżej rzecznik Sądu Najwyższego może występować z kolejnymi komunikatami.
A to wystąpił z takim takim komunikatem, powiedział, że to jest wbrew orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że tutaj nie możemy zrealizować tego orzeczenia, a tak nie może być, bo Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa wstrzymywać orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jakimś takim duchu wypowiedział się rzecznik Sądu Najwyższego.
No, co miał zrobić? No, Sąd Najwyższy przekroczył swoje uprawnienia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej no, rzeczywiście podrzucił takie kukułcze jajo do sądu.
Bo nie wiedział, co ma zrobić, tak. Więc wydał takie orzeczenie, które było niejasne.
Niejasne, absolutnie niekwestionujące prawa państwa polskiego do organizacji sądownictwa, no w tym tego sądownictwa dyscyplinarnego. Natomiast Sąd Najwyższy powinien dokładnie wiedzieć, że te kwestie jakby sporne pomiędzy prawem unijnym a konstytucją rozstrzyga ostatecznie Trybunał Konstytucyjny i to Trybunał Konstytucyjny w tym temacie powinien rozstrzygnąć. Czyli jeżeli nawet Sąd Najwyższy się spotkał, to do tej konkluzji powinien dojść w swojej uchwale, a nie rozstrzygać merytorycznie.
Może to jest zła przenośnia, ale czy nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny, nazwijmy policjantem, który mówi, należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a Sąd Najwyższy to jest kierowca, który może nie przestrzegać, bo może pojechać szybciej niż wskazują na to znaki na drodze i może zrobić coś, czego, no coś, krótko mówiąc, coś wymyślić.
Nie, no bardzo dobre, panie redaktorze, porównanie. Rzeczywiście tutaj Trybunał Konstytucyjny jest tym organem, który rozstrzyga również jakby w kwestii tych sporów co do kolizji Konstytucji z prawem unijnym. No przecież Trybunał Konstytucyjny Niemiec kilkakrotnie orzekł o prymacie prawa niemieckiego i niemieckiej konstytucji nad prawem unijnym, a chociażby też niedawno Sąd Najwyższy w Hiszpanii odmówił wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
I nie zareagowali parlamentarzyści europejscy na ten fakt, albo przynajmniej nie wiemy o tym, żeby zareagowali, czy zamierzali zareagować. No dobrze, ale teraz mam białą kartkę papieru, mam długopiso, flamaster i chciałbym zrozumieć, o co chodzi. Mamy teraz, prezydent wczoraj spotkał się z liderami opozycji i z liderami Prawa i Sprawiedliwości, rozmawiali o ustawie, o tej ustawie, która została przez Sejm przyjęta i leży na biurku prezydenta. Ta ustawa to jest co?
No to jest nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. Ona wprowadza przesłanki dodatkowe odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, między innymi za podważanie statusu innych sędziów, czyli podważanie też prerogatyw wyłącznych prezydenckich do powoływania sędziów sądów powszechnych.
I to jest ten punkt, który budzi, to dlatego ta ustawa nazywa się ustawą kagańcową, tak nazwała opozycja, ustawą kagańcową, bo dyscyplinuje. A po co ta ustawa ma dyscyplinować sędziów? Jaki jest cel tego dyscyplinowania?
No dokładnie, żeby uniknąć tego bałaganu w wymiarze sprawiedliwości, anarchizowania polskiego sądownictwa. No to jest rzecz jakby niewyobrażalna, aby sędzia kwestionował prawo drugiego sędziego do orzekania. Tutaj nie ma możliwości i o tym też orzekł sąd administracyjny. Badania przesłanek, którymi kierował się prezydent przy powołaniu sędziego. I tak samo nie ma możliwości kwestionowania konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Czyli jeżeli ten proces wyboru sędziego zakończył się powołaniem przez prezydenta, koniec, kropka. Jest to sędzia nieusuwalny, który ma prawo do orzekania.
To te mechanizmy. Krajowa Rada Sądownictwa jaką rolę w tym systemie prawnym odgrywa?
W tym systemie prawnym Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje kandydatów na sędziów, wskazuje ich panu prezydentowi. Pan prezydent spośród wskazanych przez Izbę Dyscyplinarną, przez Krajową Radę Sądownictwa, chociażby do Izby Dyscyplinarnych kandydatów albo powołuje, albo nie powołuje. To już jest jego decyzja i też nikt nie ma jakby możliwości.
A skąd się bierze Krajowa Rada Sądownictwa?
No, Krajowa Rada Sądownictwa to jest organ konstytucyjny, który jest złożony i z sędziów, którzy są wybierani przez Sejm, ale spośród wyłącznie sędziów i spośród osób wskazanych albo przez obywateli, albo przez samych sędziów, i to jest 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto w Krajowej Radzie Sądownictwa są przedstawiciele parlamentu, Sejmu i Senatu, 4 z Sejmu, 2 Senatu, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to jest 25 osób.
I dobra zmiana zmieniła coś w układzie w Krajowej Radzie Sądownictwa?
Nic, skład jest dokładnie taki sam, jak wskazuje konstytucja. Skład jest konstytucyjny, zmienił się sposób wyboru tej części sędziowskiej Krajowej Rady Sądownictwa.
Ale konstytucja,
tak, że teraz wybiera tych członków Sejm, ale o sposobie wyboru konstytucja nic nie mówi. Mówi, że to mają być sędziowie i tych 15 sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiada.
I tu jest bitwa o te listy poparcia, tak? To o to chodzi?
I teraz jest bitwa o listy poparcia, aczkolwiek oczywiście tutaj do list poparcia ustawa dyscyplinująca nie ma, natomiast kwestionowane są listy poparcia i tutaj znowu z kolei w ustawie była bardzo wyraźnie mowa o tym, że te listy nie podlegają ujawnieniu i o to idzie cały spór. Z jednej strony Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że powinny zostać upublicznione. Inspektor Ochrony Danych Osobowych mówi, że nie powinny zostać upublicznione. Sędzia Juszczyszyn chciałby sprawdzić, no ale została cofnięta mu delegacja. Tutaj pani minister Kaczmarska zdecydowanie mówi, że gdyby po prostu był właściwie umocowany, to miałby możliwość zobaczenia tych list, oglądu. Więc i też jest, i tutaj panie redaktorze, w tej sprawie również jest wniosek poselski do Trybunału Konstytucyjnego. Czy takie rozumienie przepisu, że te listy są jednak jawne, jest konstytucyjne? I czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że tak, że można te listy ujawniać, na pewno zostaną ujawnione.
I dlatego opozycja twierdzi, że jest upolityczniony KRS, bo wybiera parlament, tak? A w parlamencie większość ma Prawo i Sprawiedliwość.
Prawo i Sprawiedliwość, tak. No to jest oczywiście stała tkwiewka, tak, opozycji. I nie przeszkadza im to, że po prostu wybór sędziów w Niemczech jest całkowicie upolityczny.
Dobrze, i ktoś rolę KRS-u podważa w tym całym sporze, czy nie?
No właśnie do tej pory nie wpłynął jakikolwiek wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który by zakwestionował przepisy o Krajowej Radzie Sądownictwa, więc to jest takie po prostu podgryzanie z boku, kwestionowanie i wprowadzanie właśnie takiego elementu niepewności, ale nikt nie mówi, sprawdzam, żaden ani wniosek poselski, ani innych instytucji uprawnionych do złożenia, zaskarżenia tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynął.
Czy KRS ma coś wspólnego z wyborem pierwszego sędziego Sądu Najwyższego?
No nie ma, bo tutaj po prostu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wskazuje 3 kandydatów dla prezydenta. Natomiast na ten temat mówi oczywiście ustawa ta tak zwana dyscyplinująca, bo ona też oprócz tych przepisów dyscyplinujących nieco modyfikuje sposób wyłaniania tych kandydatów i zapobiega ewentualnej obstrukcji. No bo też można powiedzieć, cały ten spór idzie i ta cała uchwała Sądu Najwyższego idzie w tym kierunku, aby z tego wyboru wyeliminować sędziów Izby Dyscyplinarnej. Natomiast w momencie, kiedy ci sędziowie będą uczestniczyli w zgromadzeniu ogólnym, jest wysoce prawdopodobne, że spośród też sędziów wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa przynajmniej jeden kandydat w tej trójce się znajdzie.
Pan oczywiście wierzy w to, że prezydent podpisze ustawę.
No prezydent przede wszystkim powiedział, że nie wycofa się że nie można wycofać się z reformy wymiaru sprawiedliwości. Ja przypomnę to w oparciu o projekty prezydenckie. Ta reforma została przeprowadzona i jest kwestionowana przez część środowiska sędziowskiego, więc niezbędnym jakby elementem przywracającym porządek jest ta ustawa dyscyplinująca. I też pan prezydent mówił, że ustawodawca powinien podjąć w tej takiej krytycznej sytuacji jakieś działania. Te działania podjęliśmy i myślę, że pan prezydent po tym wczorajszym spotkaniu i po tym komunikacie, który od ministra Muchy wypłynął, raczej podpisze i ja liczę, że podpisze szybko.
I co to zmieni w tym całym labiryncie, do którego weszliśmy dzięki panu?
No, czyli w tym momencie takie działania właśnie jak chociażby ta uchwała Sądu Najwyższego, która jest niczym innym jak właśnie kwestionowaniem statusu sędziów, no będzie jednak deliktem dyscyplinarnym, dając możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
I kto wtedy wszczyna postępowanie
dyscyplinarne? Rzecznik dyscyplinarny, przejście dyscyplinarny.
I Izba Dyscyplinarna mówi, czy nastąpiło w przekroczeniu uprawnień sędziego, czy nie. Jeśli nastąpiło, to można powiedzieć, że sędzia przestaje być sędzią, czy zostaje ukarany?
Są różne
ukarany?
Kary. Nie, no są oczywiście różne kary. Tym to najcięższą jest oczywiście wydalenie zawodu, no to w wyjątkowych sytuacjach.
To gdyby ta ustawa już była i gdyby Sąd Najwyższy podjął taką decyzję, jaką podjął, to by przekroczył uprawnienia sędziowskie. Wtedy można było cały Sąd Najwyższy postawić przed Izbą Dyscyplinarną tych 68 sędziów, czy tak?
Oczywiście tak. No oczywiście ta ustawa jeszcze w życie nie weszła, także oni się pośpieszyli, więc tutaj prawo wstecz nie działa. Ale już sędziowie, którzy w oparciu o tę uchwałę chcieliby wyłączać innych sędziów chociażby ze składów, już pod ustawę dyscyplinującą podlegać.
Jak prezydent podpisze ustawę, to nas szybciutko pobiegnie do TSUE, bo to już jakoś jest zapowiedziane, to pewnie w trybie nagłym się TSUE zbierze, żeby powiedzieć, że to jest ustawa blokująca wymiar sprawiedliwości, upolityczniająca wymiar sprawiedliwości.
I godząca
w zasady praworządności. I co wtedy?
No czekamy. Oczywiście tutaj już jest strona rządowa, która reprezentuje państwo na zewnątrz w sporach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja też tak się zastanawiam, bo do tej pory rzeczywiście ani postanowień zabezpieczających tak często zapowiadanych Trybunał nie wydał, ani jakichś takich rozstrzygnień wkraczających w polski system wymiaru sprawiedliwości również. Na ile te orzeczenia są wykonalne? One są po prostu, jeżeli będą sprzeczne z polskim porządkiem konstytucyjnym, to z całą pewnością nie będą podlegały wykonaniu.
Przejdziemy przez ucho igielne? Uda się uporządkować wymiar sprawiedliwości?
Nie, no tutaj nie ma innego wyjścia. Ta reforma jest zbyt głęboko zaawansowana, aby się z niej wycofać.
Ciężko jest być przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości w polskim parlamencie.
No ja myślę, że jest to nowe doświadczenie dla mnie.
Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia Państwu życzę.
Na zegarze godzina 8:36. Radio Poranku! Teraz dr Paweł Grzesiowski, Fundacja Instytutu Profilaktyki Zakażeń, wejdzie do studia i będzie gościem poranka. Opowie nam o tym wirusie, który koronawirus jest i krąży po świecie. Dzień dobry, panie doktorze. Bardzo się cieszę, że pan doktor ma szalik. Nie, pan doktor się przysunie do naszego studyjnego stolika, blisko do mikrofonu, bo będziemy mówić o tym wirusie. W ogóle wirus w tym kręgu ewolucji, skąd się znalazł? Kto to jest wirus, panie doktorze?
Kto to jest wirus? To jest strzęp naszego materiału genetycznego, naszego albo zwierzęcego, ale jest to w każdym razie odprysk kilkudziesięciu, czasami kilkuset tysięcy genów, który jest niezdolny do samodzielnego życia, ale kiedy podłączy się do naszego lub zwierzęcego układu komórkowego, zaczyna się rozmnażać. Czyli taki pasożyt, który nie jest w stanie żyć sam, ale jeżeli się znajdzie w okolicznościach sprzyjających i znajdzie żywiciela, to będzie się rozmnażał i go prędzej czy później zniszczy.
A w jaki sposób on powstaje? Co to znaczy odprysk materiału genetycznego? Co on wypada z nas materiał genetyczny?
No tak, ale trochę jest. Gubimy trochę.
Ale jak? Wypadnie nam włos. We włosie jest materiał genetyczny? Jest, tak? Czy nie ma?
Oczywiście.
I z tego włosa może powstać wirus?
W zamierzchłych czasach tak się mogło wydarzyć. Mówimy o tym, że wirusy to są te najprostsze formy życia, które jeszcze zanim nastały bakterie i organizmy wielokomórkowe, po prostu były jako zlepki zasad, czyli par związków chemicznych, z których później powstało życie. Więc no, taka jest biologia, gdzie na jednej planecie znajdują się organizmy, które są fragmentami materiału genetycznego i same niezdolne są do życia, i ich następcy, którzy są już organizmami wielokomórkowymi, tak jak ludzie.
Czyli w tym toku ewolucyjnym my mamy coś wspólnego z wirusem, tak?
Oczywiście. Wirusów w naszym organizmie funkcjonuje na co dzień. To jest tak samo jak bakterie w naszych jelitach. My jesteśmy zatopieni w tym całym genetycznej różnorodności i większość tych wirusów czy bakterii jest dla nas przyjaznych, większość z nich jest dla nas obojętnych, a tylko niektóre stają się tak groźne jak ten nowy wirus, ponieważ są jakby nam obce i przeskakują z innego gatunku. Warto powiedzieć, że akurat ten wirus Wuhan, o którym mówimy, jest wirusem zupełnie nieszkodliwym dla nietoperzy. On sobie żyje w ich organizmie, kompletnie nic im złego nie robiąc.
I on z nietoperza przeskoczył. Nie wiemy, w jaki sposób się pojawił w organizmie człowieka, czy już wiemy.
No, ale można sobie to wyobrazić. No, jeżeli w pewnym momencie nastała moda na polowanie na nietoperze i zjadanie tych nietoperzy, jeszcze najlepiej na surowo, no to nie jest to problem, prawda? Możemy po prostu, obrabiając takie zwierzątko, zarazić się drogą zwyczajnie bezpośredniego kontaktu. No tak jak zarażamy się, nie wiem, jedząc skażone mięso w postaci tatara.
Ale to jest, rozumiem, to nie jest tak. Mówimy, że tak mogło się zdarzyć, ale to nie jest ten przypadek chiński. Czy to może być? Tak?
Może być, dlatego że mamy już dwa wcześniejsze koronawirusy znane. Jeden to jest SARS, drugi to jest MERS. To są dwa groźne wirusy wywołujące podobną zresztą chorobę, czyli atak na płuca. Zresztą zaraz powiem, dlaczego tak się dzieje, że te płuca takie są bardzo tutaj mocno atakowane przez wirusy, ale znamy to z przeszłości, że nietoperze przecież mając tego wirusa w różnych swoich tkankach wydalają swoje guano, a ono jest zjadane przez różne zwierzątka chodzące po lesie. Jeśli człowiek zje takie zwierzątko lub zarazi się jedząc owoc, który jest zanieczyszczony odchodami nietoperzy, no to tą drogą też możemy się zarazić. W przypadku SARS-u tymi zwierzętami pośrednimi między nietoperzem a człowiekiem były cywety. To są takie kotopsy azjatyckie, a w tym przypadku MERS to były wielbłądy. Nadal są zresztą, bo te wielbłądy również mogą być bezobjawowymi nosicielami wirusa i człowiek zaraża się od wielbłąda.
I dlaczego płuca?
No to jest niezmiernie ciekawa historia. Okazuje się, że człowiek ma coś wspólnego z nietoperzem. Nie tylko to, że nietoperze mieszkają w opuszczonych domach, ale to, że mamy jeden maleńki fragmencik, pewne białko wspólne. Człowiek i nietoperz mają pewien fragmencik na komórkach taki sam i dlatego wirus, który siedzi w nietoperzu, może się do nas w ogóle przyczepić. Gdyby tego białka nie było, wirus byłby dla nas całkowicie obojętny. I to białko paradoksalnie w naszym organizmie ma bardzo duże znaczenie, ponieważ odpowiada za utrzymywanie prawidłowej funkcji nerek, wątroby, płuc i serca.
To jedno małe białko?
Tak, to jedno małe białko odpowiada za bardzo wiele funkcji dotyczących naczyń krwionośnych. Ono odpowiada za odpowiednie, można powiedzieć, ciśnienie krwi w naszych naczyniach. I teraz,
a ma ono jakąś nazwę, to białko?
Tak, to jest
nazywa się
enzym konwertujący angiotensynę, numerek drugi, w skrócie ACE2. I to białko jest po prostu obecne u każdego zdrowego czy chorego człowieka, ale ono ma ogromne znaczenie właśnie dla utrzymania prawidłowego ciśnienia, może być związane z chorobami płuc, nerek czy serca. I teraz wirus poprzez to białko musi przykleić się do ludzkiej komórki, inaczej byłby kompletnie obojętny.
I on dzięki temu białku sobie żyje?
On się przyczepia do komórki, a następnie wchodzi do jej środka i namnaża się dzięki
naszym... A jak szybko się namnaża taki wirus? w organizmie?
Mniej więcej 3-4 dni trwa ten proces wylęgania, czyli podłączania się do naszego organizmu, a potem już od 5-7 doby, bo takie są w tej chwili obserwacje, zaczyna intensywnie być produkowany w ludzkich komórkach, głównie właśnie płuc i serca.
No dobrze, to skoro to wszystko jest wiedza, to o czym pan doktor teraz
tak,
powiedział.
To nie jest hipoteza, to jest wiedza.
To jest wiedza, to w takim razie, jeżeli taką wiedzę mamy, to teraz rozumiem w tych laboratoriach kombinuje się, w jaki sposób można odłączyć ten wirus od tego białka.
No, jedynym sposobem odłączenia byłoby wpuszczenie do naszej krwi innego białka, które zanim on się przyczepi do naszego tego enzymu, po prostu sklei się z białkiem, które spowoduje, że on się stanie...
Czyli taki nie... pancerz zrobi na tym naszym białku.
Może nie pancerz, ale taki fałszywy receptor, takie fałszywe białko, do którego on się przyczepi i wtedy już jest, jest bezbronny, bo on jak się nie podłączy do naszej komórki, to umiera.
A mówi pan on, a jego można zobaczyć? Go
oczywiście,
można...
wirusy można już te zobaczyć, zresztą jak każdego wirusa można zobaczyć, bo jest to możliwe w mikroskopie elektronowym, ponieważ jest to mikro stworzonko, więc tylko w mikroskopie elektronowym jest to po prostu
coś.
Kuleczka, pęcherzyk, który ma takie naokoło wystające fragmenty właśnie te białkowe i stąd nazwa koronawirus, bo rzeczywiście przypomina trochę kształtem taki okrąg z wypustkami, tak jak mniej więcej królewska korona.
No to białko, pancerzyk i to teraz pracują laboratoria nad tym pancerzykiem.
Nie, pracują nad czymś, co będzie ten pancerzyk... oszukiwało, żeby on się nie połączył z naszymi komórkami, tylko właśnie z tym wytworzonym nowym białkiem, które tak naprawdę będziemy mogli dostarczyć człowiekowi w postaci szczepionki, znaczy spowodować, że człowiek zacznie produkować to w wyniku szczepienia lub uda nam się wytworzyć takie białko na przykład w organizmie myszy czy królika, a następnie podać je człowiekowi jako ten taką tak zwaną surowicę odpornościową.
I jeśli chodzi o technologię, to jest możliwe, że w ciągu 2 miesięcy to zostanie ta szczepionka stworzona, tak mówią Amerykanie?
Powiem panu, no coś, co jest myślę newsem w tej chwili dnia. Mamy pierwszy prototyp tej szczepionki według chińskich naukowców z zespołu, który zajmuje się zresztą od lat produkcją szczepionki przeciw grypie. Mamy informację, że oni już mają ten prototyp gotowy, co nie oznacza, że ta szczepionka już jest na rynku. Od prototypu do wpuszczenia na rynek mija często kilka miesięcy, ale jest już donosowa postać tej szczepionki, która miałaby być właśnie takim stymulatorem białka, czyli takim czynnikiem, który prowokuje organizm człowieka do tego, że on wytworzy tę antytoksynę i wirus się do tego przyczepi i zginie.
To znaczy donosowa, czyli tak jak krople do nosa będzie używana?
Tak jest. Mamy już zresztą podobną szczepionkę przecież donosową przeciw grypie. Od tego sezonu była w Polsce. Dalej jest dostępna. Jest to znakomity pomysł, bo wirus przyczepia się właśnie przez śluzówki nosa.
I to jest tak, ktoś mądry powiedział, że co jest zagrożeniem dla cywilizacji, nie technologia, tylko właśnie wirusy, bo one mogą dowolnie mutować, tak? Takich mutacji jest dowolna ilość, tak?
Może nie jest tak, że to jest dowolna ilość, bo jednak biologia ma swoje ograniczenia. Wirus nie może zamienić się w żyrafę. No to może być tylko wirus, on może powiedzmy...
Jak to nie może zamienić się w żyrafę? A ewolucja? Przecież to pan powiedział, że się wirus zmienił w żyrafę.
Nie. Wirus żyje w wielbłądzie, ale to nie znaczy, że wirus zmienił się w wielbłąda. Wirus
to
jest...
rozumiem, ale mówimy teraz o początku świata, panie doktorze.
A, no dobrze. W takim kontekście możemy o tym mówić, że ewolucja spowodowała, że z organizmów jednokomórkowych powstały organizmy wielokomórkowe czy takie jak człowiek już skomplikowane. Ale to trwało, no powiedzmy, że miliardy lat. Natomiast my musimy powiedzieć, co się dzieje tu i teraz, dziś. Dziś mamy nowego wirusa, z którym nasz ludzki organizm nie radzi sobie, ponieważ nie zna go. Wcześniej go po prostu nie miał okazji spotkać i dlatego jest tych zachorowań tak dużo, no bo jeszcze dochodzi ten element populacji, gdzie to się wydarzyło. Gdyby taki wirus po raz pierwszy zaatakował, nie wiem, na Lubelszczyźnie, to byśmy mieli tych przypadków pewnie kilkadziesiąt albo kilkaset.
Ale to jest dużo, te 7177 przypadków na tak wielkie Chiny, to jest dużo, to jest epidemia, co to jest w ogóle, jak to się nazywa? Przecież to nie są wielkie liczby, jeśli chodzi o świat.
Tak, rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że w samych Chinach żyje półtora miliarda ludzi, to 7 tysięcy wydaje się być niezbyt wielką liczbą, ale pamiętajmy, że jesteśmy raptem miesiąc od początku epidemii. Jeżeli byśmy spojrzeli na tempo narastania tych liczb, to one są niestety niepokojące. Co 3 dni podwaja się liczba chorych, a więc jeżeli byśmy w ten sposób zaczęli na to patrzeć, to za pół roku tych chorych mogą być miliony.
Sięgnął pan doktor po telefon, bo tam są jakieś informacje. Chciał pan zobaczyć, bo to jest ciekawe, że ci Chińczycy już coś wynaleźli, tak, to a propos
tak,
tego.
Tak. Ja chcę powiedzieć, że mamy pewien pomysł na szczepionkę, która będzie, znaczy nie my, tylko naukowcy chińscy mają pomysł na szczepionkę, która będzie połączeniem szczepionki przeciwgrypowej z właśnie tą z tym antykoronawirusowym składnikiem. To spowodować może, że organizm człowieka lepiej zacznie się bronić przeciwko tej chorobie, ponieważ szczepionka przeciwko grypie jest już znana, opracowana, udowodniona jej skuteczność, a więc jest to bardzo dobry pomysł, takie podłączenie do już istniejącej szczepionki nowego składnika.
Jeżeli potrafimy wymyślić szczepionkę, to czy też potrafimy wymyślić wirusa? Potrafilibyśmy stworzyć wirusa?
No wchodzi pan na bardzo niebezpieczny grunt, bo cała spiskowa teoria głosi, że wiele wirusów jest przedmiotem prac, żeby potem z nich zrobić na przykład broń biologiczną. Oczywiście jesteśmy w stanie stworzyć wirusa, ponieważ każda sekwencja, każdy gen jest już możliwy do zdiagnozowania, czyli my jesteśmy w stanie, tak jak zresztą stało się w przypadku tego nowego wirusa, już po tygodniu od jego odkrycia, że on w ogóle jest, zmapować dokładnie każdy jego gen. Czyli zostały po prostu składniki jego materiału genetycznego przebadane w 100%. A więc teoretycznie można sobie wyobrazić, że takiego wirusa da się teraz syntetycznie stworzyć.
To postawimy kropkę?
Nie, bo to by zabrzmiało tak, że gdzieś tu się nam udział człowieka w tej całej historii pojawia. Natomiast człowiek niestety dużo robi pod te wirusy. To, że ludzie wycinają lasy, to, że niszczą środowisko, powoduje, że taki nietoperz, który normalnie żył sobie w jaskini i gdzieś tam latał w swoim otoczeniu, teraz nagle zagląda do zagród, do zwierząt gospodarskich. I to jest ten moment, kiedy przeskakuje na człowieka, bo zbliżyliśmy się zanadto do dzikich zwierząt, zanadto człowiek zaczął interferować z tym naturalnym środowiskiem i to jest prawdziwa przyczyna tej epidemii.
Pytanie, na które pan doktor nie musi odpowiadać, brzmi tak. Co było na początku? Świata, wszechświata.
Na początku wszechświata. To jest dobre pytanie. Musiał być jakiś zasób energii, który pozwolił stworzyć pierwszą parę zasad, czyli pierwszy gen. To są składniki chemiczne, prawda? One się biorą z pierwiastków obecnych na Ziemi, a więc musiała być jakaś energia, która to połączyła i z tego zaczął kiełkować później świat, żywy świat, tak? Bo tak naprawdę życie to są geny.
Lubi pan zadawać sobie takie pytania, czy nie?
Oczywiście, to jest jedyny sens bycia naukowcem. Odpowiadałem na pytanie, dlaczego ten wirus akurat atakuje płuca, a czy tamten może zaatakować nerki, to jest fantastyczne.
Ach, najgorszy jest czas. Z czasem nie można walczyć, chociaż byli tacy filozofowie, którzy mówili, że to jest tylko pewna forma naszego spojrzenia na to, co się dzieje. Immanuel Kant, prawda?
Nic dodać, nic zdjąć.
Doktor Paweł Grzesiowski, Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze już godzina 8:53, a przed nami jeszcze ho, 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 ho.